Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda i DG Wydawnictwo przedstawiają Inazo Nitobe, Bushido, Kodeks Samuraja. Czyta Bartosz Gil.
Mojemu ukochanemu wujkowi, Tokitoshi Ota, który nauczył mnie czcić przeszłość i podziwiać czyny samurajów, dedykuję tę małą książkę. Przedmowa wydawcy. Ta atrakcyjna mała książka wyjaśniająca duszę Japonii spotkała się z niezwykłym przyjęciem i odzewem od czasu jej pierwszego wydania w 1905 roku. Dziś, mimo uzachodnienia Japonii, zapotrzebowanie jest tak wielkie jak nigdy dotąd. Prawdopodobnie głównym powodem owego zapotrzebowania jest fakt, że książka ta dawała i nadal daje zarówno Japończykom, jak i ludziom Zachodu odpowiedź na pytanie, dlaczego w Japonii panują pewne idee i zwyczaje. Bushido było różnie definiowane, ale wydaje się, że najbardziej ogólnie przyjętą definicją jest ta, że Bushido jest niepisanym kodeksem praw rządzącym życiem i postępowaniem szlachty japońskiej, podobnym pod wieloma względami do europejskiego etosu rycerskiego. Rycerze i szlachta feudalnej Japonii byli samurajami w służbie panów feudalnych daimyo. Bushido było więc kodeksem postępowania samurajów, arystokratycznej klasy wojowników, która zyskała na znaczeniu w czasie wojen między klanami Taira i Minamoto w XII wieku, a szczyt swojej chwały osiągnęła w okresie Tokugawy. Samuraje kultywowali cnoty wojenne w swej lojalności wobec panów, obojętni byli na śmierć czy ból. Mieli przywilej noszenia dwóch mieczy, które były z kolei, jak twierdzi Nitobe, duszą samuraja. Bushido przedstawia kondycję Japonii w sposób prosty, ale szczery i zgrabny. Autor ilustruje przedstawiane przez siebie kwestie pokrewnymi przykładami z historii i literatury europejskiej, a co najważniejsze, wierzy w prawo zapisane w sercu. Książka ta została pierwotnie wydana w 1905 roku przez G.P. Putnam's Sons, New York. Przypis. Książka Nitobe została w rzeczywistości wydana po raz pierwszy w 1900 roku przez Leeds & Biddle, małe wydawnictwo w Filadelfii. Koniec przypisu. Przedmowa do pierwszego wydania. Około 10 lat temu, spędzając kilka dni pod gościnnym dachem wybitnego belgijskiego prawnika, nieodżałowanego Emila de Lavelleya, nasza rozmowa zeszła na tematy religijne. Czy chce pan powiedzieć, że w waszych szkołach nie ma lekcji religii? Zapytał czcigodny profesor. Na moją odpowiedź przeczącą nagle zdumiał się i głosem, którego łatwo nie zapomnę, zapytał: żadnej religii? To w jaki sposób przekazujecie nauki moralne? Pytanie to oszołomiło mnie w owym czasie. Nie mogłem dać gotowej odpowiedzi, ponieważ moralne nakazy, których nauczyłem się w dzieciństwie, nie były przekazywane w szkołach. Dopiero gdy zacząłem analizować różne elementy, które ukształtowały moje pojęcia dobra i zła, odkryłem, że to Bushido tchnęło je w moje nozdrza. Bezpośredni początek tej książeczki zawdzięczamy częstym pytaniom mojej żony o powody, dla których takie, a nie inne idee i obyczaje panują w Japonii. Próbując udzielić zadowalających odpowiedzi Emilowi de Lavelleyowi i mojej żonie, doszedłem do wniosku, że bez zrozumienia feudalizmu i Bushido, idee moralne obecnej Japonii mogą zdawać się trudne do pojęcia. Wykorzystując wymuszoną bezczynność z powodu długiej choroby, uporządkowałem wiedzę i przedstawiam teraz szerszej publiczności niektóre z odpowiedzi, których udzieliłem w trakcie domowych rozmów. Składają się one głównie z tego, czego mnie uczono i co mówiono mi w moich młodzieńczych czasach, kiedy to feudalizm wciąż miał się dobrze. Mając w pamięci Lafcadia Hearna i panią Hugh Fraser z jednej strony, a sir Ernesta Seitoa i profesora Chamberlaina z drugiej, doprawdy zniechęcające jest pisanie czegokolwiek związanego z Japonią po angielsku. Jedyną moją przewagą nad nimi jest to, że mogę przyjąć postawy osoby broniącej się samodzielnie, podczas gdy ci wybitni pisarze są rasowymi adwokatami i prokuratorami. Och, gdybym miał ich dar językowy, przedstawiłbym sprawy Japonii w tak elokwentny sposób, myślałem często. Ale ten, kto mówi w języku, który nie jest jego własnym, powinien się cieszyć, gdy jego mowa jest chociaż zrozumiała dla innych. W trakcie mojego wywodu starałem się zilustrować wszelkie uwagi analogicznymi przykładami z historii Europy i z literatury, wierząc, że pomoże to uczynić temat bardziej zrozumiałym przez zagranicznych czytelników. Nawet gdyby któraś z moich aluzji do tematów religijnych i osób związanych z religią została uznana za lekceważącą, ufam, że mój stosunek do samego chrześcijaństwa nie będzie podważany. Niewiele mam sympatii do eklezjastycznych metod i form, które zaciemniają nauki Chrystusa, ale nie do samych nauk. Wierzę w religię nauczaną przez Niego i przekazaną nam w Nowym Testamencie, jak również w prawo zapisane w sercu. Ponadto wierzę, że Bóg uczynił testament, który możemy nazywać starym, z każdym ludem i narodem, poganinem i Żydem, chrześcijaninem czy Hebrajczykiem. A jeśli idzie o resztę moich wywodów teologicznych, to nie widzę potrzeby nadużywania cierpliwości czytelników. Kończąc tę przedmowę, pragnę wyrazić podziękowanie mojej przyjaciółce Annie C. Hathorn za wiele cennych sugestii. I.N. Wprowadzenie. Pomiędzy eonami i oceanami. Alexander Bennett. Urodzony samuraj. Jest rok 1867. W domu Nitobe panuje podniecenie, gdy krewni i inni goście zbierają się w sali bankietowej, aby uczcić ceremonię hakamy pięcioletniego Inanosuke Nitobe. Hakama, luźna para spodni noszona na kimono, to strój samuraja. Chłopcy z rodzin wojowników zakładają je po raz pierwszy po ukończeniu 5 lat. Oznacza to inicjację w honorową wspólnotę samurajów oraz rozpoczęcie pełnienia ról i obowiązków, które wiązały się z tym statusem. Na środku pokoju znajduje się plansza do gry w go, tradycyjnej formy szachów, w której czarne i białe kamienie służą do zdobywania i kontrolowania otwartych przestrzeni. Stojąc na szczycie planszy z błyszczącym, nowym, krótkim mieczem u pasa, symbolizującym zajęcie miejsca w królestwie, Inanosuke przemienia się w wyznawcę Bushido, drogi wojownika. Zgodnie ze zwyczajem, Inanosuke Nitobe przyjął imię Inazo Nitobe w 1782 roku, gdy miał 10 lat. Jednakże 3 lata wcześniej, w 1869 roku, nowy rząd Meiji rozpoczął likwidację podziałów klasowych i samuraje przestali być prawnie usankcjonowaną warstwą społeczną. Tę fundamentalną zmianę dotkliwie odczuł młody Inazo. Kiedy kazano mi rzucić miecz, nie tylko moje lędźwie poczuły się samotne, ale dosłownie podupadłem na duchu. Nauczono mnie wszak dumy z bycia samurajem, którego symbolem był miecz. Inazo urodził się 1 września 1862 roku jako 8. dziecko Jujira Nitobe i jego żony Seki. Wraz z 2 braćmi, 4 siostrami Inazo należał do licznej rodziny wojowników z malowniczej, ale odległej domeny feudalnej Morioka, zwanej też Nanbu, położonej w okolicach współczesnych prefektur Iwate i Aomori. Ojciec Inazo, Jujiro i dziadek Tsutto, którzy wywodzili się od 5. syna cesarza Kanmu, 737 do 806, odegrali kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki. W okresie Edo, 1603 do 1868, region Morioka 76 razy doświadczył niszczącego nieurodzaju. Aby złagodzić biedę i głód, które nękały wieś, klan Nitobe zbudował kanały irygacyjne od jeziora Towada do Sanbongi. W 1859 roku ukończono budowę drogi wodnej Inaoigawa, co doprowadziło do obfitych zbiorów ryżu w następnym roku. Inazo urodził się wkrótce potem i został nazwany na cześć owego rolniczego triumfu. Inazo oznacza produkować ryż. Rodzina Nitobe była bardzo szanowana w regionie. Jujiro spędzał kilka miesięcy w roku w Edo, obecnie Tokio, w interesach, obmyślając śmiałe plany wzmocnienia gospodarki swojej małej ojczyzny. Jujiro został niesłusznie oskarżony o nielegalną sprzedaż jedwabiu francuskim handlarzom, by zdobyć pieniądze na realizację swoich strategii rozwoju i umieszczony został w areszcie domowym. Chociaż zarzuty zostały później wycofane, tak wielka skaza na honorze samuraja była trudna do zmazania. Ostatecznie Jujiro umarł z rozpaczy w 1871 roku w wieku 48 lat. Niezależnie od tej rodzinnej tragedii, dzieciństwo Inazo przypadło na czas rosnących napięć społecznych i politycznych. Po 250 latach względnej stabilności i narodowej izolacji w kraju rozprzestrzeniał się zapach rewolucji. W 1853 roku po wizycie amerykańskiego komodora Matthew Perego na widok jego budzących grozę czarnych statków, szogunat Tokugawa w końcu ugiął się pod zagraniczną presją i niechętnie zawarł różne traktaty handlowe z Zachodem, otwierając swoje porty w ciągu następnej dekady. Ruch przeciwny Tokugawie, kierowany przez młodych samurajów z różnych domen, niezadowolony ze słabej postawy szogunatu wobec obcej inwazji, planował obalenie rządu. Zawierając przymierze z kluczowymi osobistościami na dotychczas politycznie bezsilnym dworze, oddziały z 5 domen zajęły pałac w Kioto w styczniu 1868 roku. Cesarz uroczyście odczytał dokument deklarujący przywrócenie rządów cesarskich po 7 wiekach dominacji wojowników. Wydarzenie to znane jest jako restauracja Meiji. Oprócz szogunatu podczas rozgorzałej 18-miesięcznej wojny domowej Boshin okazał się daremny. Nowy rząd z cesarzem Meiji jako symbolicznym władcą rozpoczął chaotyczną podróż w kierunku modernizacji, stworzenia nowej tożsamości narodowej. Zakres władzy samurajów został uszczuplony w kilku etapach w latach 1869-1872, a wraz ze zniesieniem feudalnych podziałów klasowych unieważniono ich przywileje. Kariera Inazo jako samuraja może i była krótkotrwała, ale tradycyjne obyczaje wojownika, przyswajane dzięki matce od najmłodszych lat, posłużyły jemu i jego krajowi w momencie wejścia Japonii na scenę światową. Nauka języka angielskiego. Jednym z wielu haseł, które zyskały na aktualności w okresie Meiji 1868-1912, było Wakon Yosai, japoński duch, zachodnia wiedza. Aby z powodzeniem stworzyć nowoczesne państwo narodowe, zdawało się potrzebne wzorowanie na Zachodzie. Katana ustąpiła miejsca kanonowi, a Japonia zaczęła zapożyczać i adaptować przeróżne zagraniczne konwencje. Przewidując przyszłość, matka Inazo zachęcała syna do intensywnej nauki, która obejmowała zarówno tradycyjne przedmioty, jak i zachodnie szkolenie wojskowe oraz lekcje języka angielskiego. Inazo był znany wśród miejscowych jako nieco wybuchowy młodzieniec. Szybko reagował i był dość agresywny, a sąsiedzkie wizyty matki przepraszającej za wybryki syna stały się codziennością. Kiedy jednak jego energia została skierowana na naukę, wziął się w garść i okazał się zdolnym uczniem. Inazo zaczął nosić ubrania w stylu zachodnim, zamienił swój drewniany miecz na drewniany pistolet, odłożył pędzel do kaligrafii i zaczął posługiwać się piórem. Zaintrygowany tym, co nazywał pismem krabowym ze względu na sposób, w jaki przesuwało się ono na stronach od lewej do prawej, a nie z góry na dół, Inazo zapragnął nauczyć się obcego języka w zakresie znacznie szerszym niż podstawy, które przekazywał mu lekarz rodzinny. Zmuszony do zamiany swoich dziedzicznych stypendiów samurajskich na obligacje rządowe, wuj Inazo, Tokitoshi Ota, młodszy brat Jujiro, jak wielu byłych wojowników, spieniężył obligacje, aby założyć firmę i spróbować swoich sił na zdradliwych wodach handlu. 30-letni Tokitoshi, prowadzący sklep odzieżowy w Tokio, zgodził się adoptować 9-letniego Inazo i jego starszego brata Michiro w sierpniu 1871 roku. Wtedy też przyjął nazwisko Otta i do 1889 roku podawał je jako rodowe. Wybitni intelektualiści tamtych czasów, tacy jak Yukichi Fukuzawa, 1835-1901, zachęcali do doskonalenia się w języku angielskim, czyniąc z tego sprawę kluczową dla przyszłego dobrobytu Japonii. To dało początek swoistemu boomowi na język angielski wśród tych, którzy byli na tyle przewidujący i zdolni, by się go nauczyć. Inazo i Michiro natychmiast zapisali się do szkoły angielskiego Tsukii w Tokio, gdzie uczyli ich głównie zagraniczni nauczyciele. W następnym, 1872 roku, bracia wstąpili do Kyokan Gijoku, prywatnej szkoły założonej przez rodzinę Nanbu, byłych możnych domeny Morioka. W 1873 roku Inazo stał się uczniem Wydziału Anglistyki w cieszącej się uznaniem Tokyo School of Foreign Languages, przywróconej w 1874 roku jako Tokyo English School. Tam poznał Marion M. Scott, nauczycielkę, której później przypisywał zaszczepienie w nim prawdziwej pasji do nauki. Pod jej okiem Inazo zagłębił się w angielską poezję i literaturę oraz zapoznał się z Biblią. W wieku 14 lat był już na tyle kompetentny, że napisał esej zatytułowany The Importance of Introducing Christianity into Japan – znaczenie wprowadzenia chrześcijaństwa do Japonii, który Scott wysłała jako eksponat na amerykańską wystawę stulecia w Filadelfii w 1876 roku. Dwa doświadczenia podczas pobytu w Tokyo English School miały mieć ogromny wpływ na karierę Inazo. Pierwszym był wykład, na którym dowiedział się o zacofaniu Japonii w zakresie nauki i o poważnym braku w kraju ekspertów, którzy mogliby nauczać tej dziedziny. Podobnie jak jego rówieśnicy, założył, że wiedza z zakresu prawoznawstwa jest najpewniejszą drogą do zostania urzędnikiem państwowym w rządzie Meiji, co w tamtych czasach powszechnie uważane było za oznakę sukcesu i było czymś, do czego aspirowały wykształcone elity. Innym ważnym epizodem była pierwsza wizyta cesarza Meiji w 1876 roku w północnych regionach Japonii. Cesarz zatrzymał się w drugim domu rodziny Nitobe w Sanbongi, aby przyjrzeć się niezwykłym dokonaniom dziadka i ojca Inazo. Cesarz był tak zadowolony z zastanego stanu rzeczy, że nagrodził rodzinę prezentem finansowym i zachęcił potomków Nitobe do kontynuowania ich wybitnej pracy w rozwoju regionu. Inazo nie był obecny podczas cesarskiej wizyty, ale został o niej poinformowany w liście od matki zawierającym również 2 jeny, jego część podarowanych pieniędzy, za które kupił pięknie uprawioną Biblię dla pogłębienia swej nauki. Te dwa niepowiązane ze sobą wydarzenia skłoniły go do zastanowienia się nad spuścizną rodu Nitobe i nad tym, jaką rolę powinien w niej odtąd odgrywać. Zadecydował, że jego przyszłość leży w rolnictwie, a jego następnym krokiem było przeniesienie się na północną wyspę Hokkaido, aby uczyć się w nowo powstałej szkole rządowej. Lata studiów Inazo. Urząd do spraw kolonizacji Kaitakushi został utworzony w 1869 roku w celu administrowania północną wyspą Japonii Hokkaido. Była ona mało zaludniona, ale uważało się ją za miejsce strategicznie ważne. W pobliżu Hokkaido znajduje się Karafuto, japońska nazwa Sachalinu, i Wyspy Kurylskie. Japonia i Rosja od dawna są uwikłane w spór o własność tych terytoriów. W 1876 roku Kaitakushi otworzyło Sapporo Agricultural College, SAC, obecnie Uniwersytet Hokkaido, aby kształcić absolwentów, którzy mogliby promować osadnictwo w regionie. Dzięki temu byli samurajowie byliby zaangażowani w sprawę ziemi i gotowi do mobilizacji, gdyby Rosja miała zamiar zająć te tereny. Jako że koszta nauki pokrywał rząd, dostanie się na uczelnię stanowiło wyzwanie, ale Inazo i jego rówieśnicy z Tokyo English School, Kanzo Uchimura i Kingo Miyabe, pomyślnie przeszli rekrutację. Zagranicznym ekspertem zatrudnionym do sformułowania programu nauczania w nowej uczelni był William Smith Clark, profesor i współzałożyciel Massachusetts Agricultural College w Stanach Zjednoczonych. Był on popularnym nauczycielem, a jego motto „Chłopcy, bądźcie ambitni” nadal jest cytowane w Japonii. Clark uczył rolnictwa, nauk ścisłych i angielskiego, ale podkreślał rolę nauk humanistycznych, wychowania fizycznego i studiów moralnych opartych na lekturach biblijnych. Uczniowie, aby mogli zostać przyjęci, musieli mieć ukończone 16 lat. Mając 15 lat w chwili otwarcia szkoły, Inazo i jego przyjaciele dołączyli do drugiego naboru uczniów w 1877 roku. Clark był w szkole tylko przez rok przed powrotem do Stanów Zjednoczonych, więc druga grupa nigdy nie otrzymała od niego bezpośrednich nauk. Jednak jego zasady i polityka edukacyjna pozostawiły trwały ślad. Wprowadził na przykład kontrowersyjne przymierze wierzących w Jezusa. 16 uczniów z pierwszego naboru nawróciło się na chrześcijaństwo i chętnie przyjmowało świeże twarze do swojego pobożnego grona młodych japońskich chrześcijan. Inazo zainteresował się chrześcijaństwem już dzięki swoim lekcjom angielskiego w Tokio i związał się z przymierzem miesiąc po wstąpieniu do SAC. W następnym roku, 2 czerwca 1878, Inazo został wraz z Uchimurą i Miyabe oficjalnie ochrzczony przez Merrimana Colberta Harrisa, amerykańskiego konsula w Hakodate od 1873 roku i pierwszego protestanckiego misjonarza na Hokkaido. Inazo na swoje chrześcijańskie imię wybrał Paul. Uchimura został Jonathanem, a Miyabe Francisem. Po zajęciach zbierali się, by z niepohamowanym entuzjazmem dyskutować o doktrynie chrześcijańskiej i stali się znani jako grupa Sapporo. Większość zajęć na uczelni prowadzona była po angielsku. Przyjaciele Inazo nalegali, by zamiast Paul nazywać go jednak Aktiwu, aktywny. Był to przydomek, który nadali mu z powodu jego nadpobudliwej natury. Niezwykle zaangażowany we wszystko, co robił, Inazo błyszczał zarówno w nauce, jak i w sportach, takich jak skok w dal, sumo, a nawet baseball. Ponieważ miał coraz większą obsesję na punkcie wiary, jego przyjaciele stworzyli dla niego kolejne przezwisko – mnich. Było to nie tyle odzwierciedleniem religijnej żarliwości Inazo, ile bardziej jego wysiłków włożonych w godzenie się z chrześcijańską doktryną. Pewne kwestie w chrześcijaństwie były dla Inazo trudne do zaakceptowania i dlatego spędzał długie wieczory w bibliotece, pochłaniając niezliczone ilości książek o filozofii i religii. Zatracenie się w lekturach było również mechanizmem radzenia sobie z atakami depresji, których doświadczał w czasie studiów. Na trzecim roku, podczas letniej przerwy, Inazo poczuł, że już dawno powinien odwiedzić Morioke. Nie widział swojej matki od czasu wyjazdu do Tokio prawie 10 lat temu. Jakby za sprawą igraszek losu po jego wyjeździe z Sapporo nadszedł telegram informujący, że jego matka jest bardzo chora i powinien natychmiast wrócić. Jego matka zmarła 2 dni przed przyjazdem Inazo. Załamany wrócił do SAC, aby dokończyć studia, ale jego przyjaciele byli zaniepokojeni tym, jak bardzo stał się przygnębiony. Wskutek nienasyconego apetytu na czytanie wzrok Inazo zaczął się pogarszać. Cierpiał on także na straszne migrenowe bóle głowy. Jego dziennik z tego okresu pełen jest wzmianek o pogarszającym się stanie emocjonalnym i fizycznym. W tym czasie trafił na prozę angielskiego pisarza Thomasa Carlyle'a, opublikowaną w amerykańskim czasopiśmie The Independent. Ina Zo, zainspirowany tym artykułem, zdołał później zdobyć egzemplarz powiastki filozoficznej Carlyle'a Sartor Resartus 1836, w której przedstawia on filozofię ubrań. Głównym tematem powieści jest to, że intelektualne praktyki najgłębszych wierzeń duchowych ludzkości stały się przestarzałe i nowe muszą być dopasowane do zmieniających się czasów, jakkolwiek niejednoznaczne może to być. Wywarło to głębokie wrażenie na Ina Zo. Fakt oddawania czci Bogu w sposób, który wydawał się wymuszony w kontekście jego środowiska kulturowego, był właśnie tym, z czym trudno mu było się pogodzić. Ideały Carlyle'a były w pewnym sensie darem Bożym, otwierającym Ina Zo oczy na myśl, że istnieje wiele dróg, którymi można wejść na tę samą górę. Co ciekawe, styl prozy Ina Zo wydaje się inspirowany Carlyle'em, a on sam regularnie cytuje go w swoich dziełach. Przemierzanie mórz. Ina Zo ukończył Sapporo Agricultural College w 1881 roku, ale zamiast zostać urzędnikiem państwowym, postanowił dalej się kształcić. Po kilku latach wypełniania obowiązku wobec Urzędu do Spraw Kolonizacji Hokkaido, Ina Zo w 1883 roku złożył podanie o przyjęcie na Tokyo Imperial University. To właśnie w odpowiedzi na pytanie o jego motywację do studiowania literatury i ekonomii, które padło podczas rozmowy z przyszłym profesorem, wypowiedział swoje słynne słowa: „Chciałbym zostać mostem nad Pacyfikiem”. Tym razem sam opłacał swoją edukację. Oprócz obciążeń finansowych, jakie się z tym wiązały, Ina Zo zaczął mieć zastrzeżenia co do jakości nauczania. Masasuke Sato, starszy student SAC, który w tym czasie studiował w Stanach Zjednoczonych, wysłał mu egzemplarz Postępu i nędzy, wpływowej książki Henry'ego George'a, 1879. Po obojętnej reakcji swojego profesora na tę książkę, Ina Zo doszedł do wniosku, że nawet najznakomitsza instytucja szkolnictwa wyższego w Japonii była co najmniej 5 lat za wszystkim, co działo się na Zachodzie. W jednym z wielu listów, które napisał, po angielsku, do swojego przyjaciela z SAC, Kingo Miyabe, daje upust swojej frustracji. Jestem coraz bardziej zdegustowany wykładami na uniwersytecie. Myślałem, że mogę się w nim bardzo dużo nauczyć, ale nie. Jest tam mnóstwo dobrych książek, ale nie ma zbyt wielu dobrych nauczycieli. Listy do doktora Kingo Miyabe, 20 kwietnia 1884 roku. Następnie przechodzi do krytyki większości swoich wykładowców, zarówno japońskich, jak i zagranicznych, którym brakowało intelektualnego rygoru, którego poszukiwał Ina Zo. Profesor Cox, na przykład, jest po prostu staromodnym, wiernym zasadom składni gramatykiem. Nie myślę zbyt dobrze o jego poprawkach naszych esejów. Ina Zo doszedł do wniosku, że nadszedł czas, by rzucić się na głęboką wodę. W dniu swoich urodzin, 1 września 1884 roku, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W innym liście do Miyabe pisze: „Wyruszam z Tokio do Ameryki. Wyjeżdżam bez dostatecznych funduszy. Ryzykuję. To może być zbyt śmiałe. Ale myśląc, że życie jest w najlepszym wypadku tylko śmiałą próbą przygody, decyduję się na wyjazd. Módl się za mnie tak często, jak tylko o mnie pamiętasz”. Listy do doktora Kingo Miyabe, 4 sierpnia 1884 roku. Po spędzeniu jakiegoś czasu w Allegheny College w Pensylwanii, dzięki wprowadzeniu go tam przez żonę wielebnego Merrimana Colberta Harrisa, który ochrzcił go w Sapporo, Ina Zo przeniósł się na Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore, gdzie starał się o przyjęcie na studia historyczne i polityczne pod kierunkiem Herberta Baxtera Adamsa. Adams łaskawie zatrudnił Ina Zo jako asystenta, który pomagał mu w finansach, a także podjął się pracy na pół etatu w szkolnej bibliotece. Starszym studentem Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którego Ina Zoll bardzo podziwiał, był Thomas Woodrow Wilson, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. 30 lat później Wilson przyczyni się do powstania Ligi Narodów, prekursora Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie Ina Zoll w sposób wyróżniający się pracował jako podsekretarz generalny. W Johns Hopkins Ina Zoll doświadczał stymulacji intelektualnej, chociaż bardziej słuchał niż uczestniczył w toczących się dyskusjach. Poza szkołą wpadł na inny sposób wiązania końca z końcem. Zaczął prowadzić wykłady o sprawach japońskich. Ina Zoll był oczywiście mało znany wśród słuchaczy, ale na tyle rosło zainteresowanie Japonią, że jego przemówienia były dobrze przyjmowane. Na przykład japonizm, rodzaj artystycznej egzotyki skupionej na motywach kultury japońskiej, stał się popularnym trendem w sztuce na całym świecie. Ludzie byli ciekawi owego tajemniczego kraju Orientu, ale niewielu było takich, którzy mogliby o nim mówić w wyraźnie kompetentny sposób. Ina Zoll znalazł niszę i stał się wytrawnym mówcą publicznym, podziwianym za swoje doskonałe umiejętności komunikacyjne i dowcip. Pewnego dnia, wracając z zajęć, zobaczył grupę kobiet ubranych w staromodny strój. Osoba, z którą wtedy szedł, poinformowała go, że są to kwakrzy. Ina Zoll wiedział o ich istnieniu, ponieważ Carlyle był wielbicielem George'a Foxa, założyciela Towarzystwa Przyjaciół. Ina Zoll zdecydował się pójść na jedno z ich niedzielnych zgromadzeń i spotkał się w ich miejscu kultu z poczuciem luzu, które bardzo mu się spodobało. Budynek był prosty, ludzie byli ubrani zwyczajnie, nie było pastora, muzyki organowej ani śpiewania hymnów. Na drewnianych ławkach, w cichej modlitwie siedziało około 300 osób, doświadczając małego światła wewnątrz. W grudniu 1885 roku Nitobe został członkiem Filadelfijskiego Towarzystwa Przyjaciół. Znacznie później, w 1926 roku, Ina Zoll wygłosił w Genewie wykład, w którym stwierdził, że to kwakryzm pozwolił mu pogodzić chrześcijaństwo z myślą orientalną. On i Kanzo Uchimura, który również przebywał w Stanach Zjednoczonych w tym czasie, zostali pewnego dnia zaproszeni do Filadelfii przez Women's Foreign Missionary Association of Friends. Mężczyźni zostali zapytani o założenie w przyszłości misji kwakierskiej w Japonii. Porównując ją z rodzimą religią Shinto, zarówno Ina Zoll, jak i Uchimura stwierdzili, że Japończycy z łatwością zaakceptują kwarków. W 1887 roku kwakrzy założyli w Tokio Friends School for Girls. Szkoła ta nadal istnieje jako Friends Girls Junior and Senior High School, a Ina Zoll utrzymywał z nią bliskie relacje po powrocie do Japonii długie lata później. Na przyjęciu herbacianym, które odbyło się po spotkaniu kwakrów w Baltimore, Ina Zoll poznał młodą kobietę, która wykazywała żywe zainteresowanie Japonią. Mary Elkington pochodziła z prominentnej rodziny kwakrów, a Ina Zoll zauroczył się jej urodą i intelektem. Wprawdzie jego rodzina wybrała już wcześniej dla niego żonę, próbując odwieść go od wyjazdu do Ameryki, ale on nie był tym w najmniejszym stopniu zainteresowany, przyznając w liście do Miyabe, że wolałby być całkowicie wolny od małżeńskich kłopotów. 5 października 1884 roku. Spotkanie z Mary sprawiło, że zaczął mieć w tej kwestii wątpliwości. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa Masasuke Sato wrócił do Japonii latem 1886 roku, aby objąć stanowisko profesora w swojej alma mater, Sapporo Agricultural College. Zarekomendował on gubernatorowi Hokkaido, Michitoshi Iwamurze, aby Ina Zoll również otrzymał posadę nauczyciela w tej szkole. Iwamura zgodził się, ale zdecydowano, że Ina Zoll powinien najpierw spędzić kilka lat na stypendium w Niemczech, aby zdobyć więcej doświadczenia naukowego. Była to dla Inazo wymarzona okazja do zrobienia kariery. Kończąc 3-letnie studia w Johns Hopkins w maju 1887 roku, dzięki pracy dyplomowej zatytułowanej The Intercourse Between the United States and Japan, otrzymał tytuł Bachelor of Arts. Praca ta została opublikowana w 1891 roku. W 1887 roku Inazo wstąpił na Uniwersytet w Bonn, a następnie na Uniwersytet Berliński, aby prowadzić badania nad ekonomią i statystyką rolną. W 1889 roku podjął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu w Halle. W tym samym roku zmienił nazwisko z Otta na Nitobe. I na podstawie pracy napisanej po niemiecku o strukturach japońskiego użytkowania ziemi uzyskał w 1890 roku stopień doktora. Mimo kolosalnego obciążenia pracą, Inazo zawsze znajdował czas na korespondencję z Mary. Postanowili pobrać się po ukończeniu przez niego studiów, czemu początkowo sprzeciwiali się zarówno wuj Inazo, jak i ojciec Mary. Niemniej jednak byli zdecydowani być razem, z błogosławieństwem swoich rodzin lub bez niego. Podczas swojej drogi powrotnej do Japonii Inazo wrócił do Filadelfii i pobrali się z Mary w nowy rok 1891. Ceremonia została odnotowana w Philadelphia Inquirer jako godne uwagi wydarzenie towarzyskie. Spośród wielu wielkich uczonych, których Inazo poznał podczas pobytu w Europie, szczególnie istotny dla tej książki jest Émile Louis Victor de Lavalleye, którego spotkał w Liège w Belgii. Inazo przedstawił się w liście do Lavalleye'a, a następnie został zaproszony do jego domu rodzinnego. Pewnego dnia wybrzmiał temat edukacji religijnej. Inazo poinformował profesora, że japońskie szkoły nie promują nauczania buddyzmu czy Shinto wśród uczniów. Nieco oszołomiony profesor odpowiedział: jak zatem uczycie dzieci moralności? Inazo nie miał w zanadrzu odpowiedzi. Miała ona nadejść dopiero kilka lat później, wraz z publikacją Bushido w 1900 roku. Kariera pełna wzlotów i upadków. Niezwykłą karierę Inazo można niezobowiązująco podzielić na trzy wyraźne okresy. Najpierw, po powrocie z Niemiec, zgodnie z obietnicą został wykładowcą w Sapporo Agricultural College, gdzie pracował przez kilka lat. Kolejnym ważnym okresem było pełnienie funkcji dyrektora First Higher School w Tokio. Trzecim była kadencja na stanowisku podsekretarza generalnego Ligi Narodów w Genewie. Rozpoczynając w 1891 roku pracę jako profesor w SAC, Inazo skupił swoją energię na publikowaniu badań i wzmacnianiu reputacji instytucji. Zajmował się również tłumaczeniami literatury zachodniej, m.in. dzieł Williama Penna. Uczył w innych szkołach jako adiunkt i otworzył w domu rodzinnym szkołę biblijną, do której przychodzili studenci SAC i inne osoby zainteresowane chrześcijaństwem. Mało znanym faktem jest to, że Inazo w tym czasie sprowadził również do Hokkaido grę w hokeja na lodzie. W styczniu 1892 roku państwo Nitobe cieszyli się z narodzin swojego pierwszego dziecka. Nadali chłopcu imię Thomas. Chociaż nie mogę znaleźć żadnych informacji na potwierdzenie tego przypuszczenia, podejrzewam, że Thomas Carlyle stanowił inspirację dla tego imienia. Thomas zmarł mniej więcej tydzień później, co było tragedią, która na jakiś czas pogrążyła oboje rodziców w żałobie. Mary nigdy później już nie urodziła, ale adoptowali dwóch dalekich krewnych Inazo. To właśnie pisma Carlyle'a i Biblia przyniosły Inazo ukojenie. Mission of Sorrow Carlyle'a ostatecznie pomogła mu przezwyciężyć żałobę. Zrozumiał, że z wielkiej tragedii powinna wypływać inspiracja do czynienia dobra i że rozpacz jest konieczna dla rozwoju jednostki. Jak zauważył później, szczerość działania to Ewangelia, którą Carlyle... Szczerość działania to Ewangelia, którą Carlyle głosił słowem i życiem. Pamiętajmy bowiem, że słowa są czynami, a pióro w ręku dobrego i wielkiego człowieka tnie ostrzej niż miecz. Wartość każdego działania ocenia się na podstawie motywu, który za nim stoi, na podstawie szczerości, która je ożywia. Dlatego w każdym czynie, niezależnie od tego, czy jest on błahy, czy doniosły, widzimy ideę w działaniu, widzimy ideał w procesie realizacji, widzimy ducha pracującego. Thoughts and Essays, strona 31. Inazo wziął urlop na SAC i wyruszył z Mary do Filadelfii, aby odzyskać siły. Mary wróciła do Japonii w 1893 roku ze znaczną darowizną w wysokości $2000, którą otrzymała od rodziny Elkington. Zgodnie z zaleceniami Carlyle'a, za te pieniądze Nitobowie założyli szkołę wieczorową dla ludzi z klasy robotniczej oraz dla dzieci, które były zbyt biedne, aby zdobyć formalne wykształcenie. Szkoła nazwana NU Yagako, wieczorowa szkoła przyjaciół z daleka, rozpoczęła działalność w styczniu 1894 roku. Inazo został jej dyrektorem. Oprócz oczywistej aluzji do kwakierstwa i darowizn finansowych otrzymywanych od przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, nazwa szkoły w języku japońskim zawierała ideogram imienia Thomasa. Inazo kontynuował wymagający rytm pracy, który zaczął odbijać się na jego zdrowiu. Erwin Belz, niemiecki lekarz przebywający w Japonii, zdiagnozował u Inazo załamanie, które według niego miało wymagać kilku lat rekonwalescencji. Idąc za radą Belza, Inazo wycofał się z SAC w 1897 roku i wraz z Mary udał się do Monterey w Kalifornii, by w cieplejszym klimacie odzyskać siły. Bez obowiązków dydaktycznych i administracyjnych Inazo był w stanie obiektywnie rozważyć kwestie roli Japonii i swoich doświadczeń życiowych. Z pomocą Mary Inazo uporządkował swoje myśli w Bushido The Soul of Japan, opublikowanym w 1900 roku. Choć jest to niewielki tom i tylko jedno z wielu dzieł Inazo w języku angielskim, miał on stać się jego najbardziej znaną publikacją. Jako wprowadzenie do psychiki i kultury Japończyków, nieoczekiwanie stała się kluczową dla deklarowanego przez Inazo celu – łączenia cywilizacji. Nakreślę później znaczenie tej książki. Wyzdrowiawszy, Inazo rozpoczął drugi etap kariery w 1901 roku, kiedy to został administratorem w tajwańskim domu rządowym. Jego specjalizacja w dziedzinie rolnictwa okazała się przydatna. Udało mu się ożywić przemysł cukrowniczy na Tajwanie, zwiększając sześciokrotnie plony w ciągu nieco ponad roku i czyniąc go czwartym największym eksporterem cukru na świecie. Jego sukces w doprowadzeniu tajwańskiej gospodarki do stanu równowagi doprowadził do mianowania go profesorem na Wydziale Prawa Cesarskiego Uniwersytetu w Tokio w latach 1903-1906. Współcześni krytycy spuścizny Inazo wskazują na znaczenie jego roli w ekspansjonistycznej polityce Japonii. Japońskie zamiary wobec Tajwanu zakładały przekształcenie tego terytorium w modelową kolonię, a wkład Inazo w gospodarkę jest tu nie do przecenienia. W porównaniu ze swoimi współczesnymi, Inazo był orędownikiem bardziej humanitarnych ideałów, wzywając administratorów kolonii do podniesienia standardów życia, a nie tylko do zagarniania zasobów na rzecz kraju macierzystego. Korea została ogłoszona japońskim protektoratem w 1905 roku wraz z podpisaniem Traktatu Japońsko-Koreańskiego, a oficjalnie zaanektowano ją w 1910 roku. Już w październiku 1905 roku Inazo wypowiedział się na temat tego typu kolonialnej wyższości, której Japonia nigdy nie powinna przyjąć. Jeśli Korea miałaby stracić swoją polityczną niezależność, jej lud powinien przynajmniej otrzymać za to zapłatę w postaci lepszego traktowania ze strony swoich nowych panów. Ale jeśli zamiast tego otrzymuje kopniaki i ciosy, to rzeczywiście jest to smutny dowód na to, że jesteśmy niegodni miana i miejsca narodu rozwijającego się. Jeśli nasz wpływ w Chinach będzie sprzyjał żółtemu niebezpieczeństwu w jego najgorszych formach ku zagrożeniu cywilizacji i ze szkodą dla ludzkości, będzie to tylko argumentem, że nie mamy prawa do hegemonii nad Azją. Thoughts and Essays, strona 145. Oczywiście wielu twierdzi, że Japonia nigdy nie miała prawa do hegemonii nad Azją i że taka deklaracja cuchnie paternalistyczną arogancją. Ale etnocentryzm był w tamtych czasach cechą charakterystyczną każdego reżimu kolonialnego. Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi, a także dostrzeganą potrzebą zagarnięcia terytorium dla szybko rosnącej populacji, Japonia postrzegała siebie jako jedyną potęgę w Azji, która może zapewnić stabilność polityczną w sferze azjatyckiego współdobrobytu. W rzeczywistości japońscy kolonizatorzy zyskali złą reputację wśród ludności tubylczej jako bezduszni oprawcy. Inazo był zagorzałym przeciwnikiem metody kopniaków i ciosów, które nieustannie wymierzano ludziom w protektoratach. Jednak sprzeczności wynikające ze zderzenia jego poczucia narodowego pragmatyzmu z międzynarodowym idealizmem trudne były do pogodzenia. Dla przykładu, jego ostrożna reakcja na incydent mandżurski w 1931 roku dostarczyła argumentów jego krytykom i wprawiła w zakłopotanie zwolenników. Ale o tym więcej poniżej. Kolejnym ważnym etapem w karierze Inazo było powołanie go w 1906 roku na stanowisko dyrektora prestiżowej First Higher School w Tokio. Zasadniczo była to szkoła przygotowawcza do Tokijskiego Uniwersytetu Cesarskiego, a obecnie jest to Kolegium Sztuki i Nauki na Uniwersytecie Tokijskim. Wielu studentów, którzy uczęszczali do tej szkoły, miało zostać najlepszymi administratorami w kraju. Dzieje się tak nawet do tej pory. A możliwość zaszczepienia swojej własnej, dżentelmeńskiej marki liberalnej edukacji, której celem było osiągnięcie zewnętrznej łagodności i wewnętrznego hartu ducha, było czymś, co chętnie wykorzystywano. Jego kadencja trwała do 1913 roku. Ogólnie rzecz biorąc, Inazo był podziwiany przez pracowników i uczniów, ale jego metody były często kontrowersyjne. Niektórym konserwatystom przeszkadzało wychylanie się Inazo w stronę głosiciela pacyfizmu, który miałby to przekształcić chłopców w zniewieściałych słabeuszy pozbawionych męskiego ducha. Pełniąc swoje obowiązki w Tokyo Higher School, nadal pisał, wykładał, tworzył i doradzał nowym szkołom, szczególnie tym związanym z edukacją kobiet. Jednocześnie w 1909 roku został zatrudniony jako profesor polityki kolonialnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Imperialnego w Tokio. Mimo że Inazo jako naukowiec był wykształcony i posiadał kwalifikacje zdobyte na jednych z najbardziej cenionych uniwersytetów świata, większość jego tekstów z tego okresu była tworzona dla popularnych magazynów lub periodyków, które publikowały artykuły na temat moralności. W związku z tym Inazo wystawiał się na ostrą krytykę ze strony naukowców lub tych, którzy mieli zastrzeżenia do jego niekonwencjonalnych postaw, ale rzadko mu to przeszkadzało. Wierny swojemu powołaniu znajdował jako wychowawca potwierdzenie w poruszaniu serc zwykłych ludzi i wspieraniu młodych mężczyzn i kobiet w ich rozwoju. Stał się również wybitnym rzecznikiem spraw kobiet i zyskał szerokie grono odbiorców dzięki swoim licznym artykułom w dominujących pismach dla kobiet Fuzin Gaho i Fuzin Sekai. Nie był politycznym feministą per se, ale bronił roli kobiet w miejscu pracy i był zdecydowanym przeciwnikiem ograniczeń, które znalazły odbicie w popularnym wówczas porzekadle dobre żony, mądre matki. W 1911 roku Inazo został zaproszony do USA w ramach programu Carnegie Endowment for International Peace. Szczególnie drażniła go ówczesna amerykańska polityka wobec japońskich imigrantów, a artykuł napisany przez niego w sierpniu 1904 roku ujawnia, jak bardzo był wrażliwy na bigoterię skierowaną w stronę Japonii. Czy Europa naprawdę wierzy w to, że jej cywilizacja to lichy zameczek, który łatwo padnie pod napływem hordy Azjatów? A niech mnie, całe to gadanie i bełkotanie o żółtym zagrożeniu to jeden wielki nonsens. Thoughts and Essays, strona 75. Wygłosił 166 przemówień do około 40 tysięcy osób na wielu najlepszych amerykańskich uniwersytetach, w tym na swojej macierzystej uczelni Johns Hopkins. Jego celem była próba zbudowania większego zrozumienia między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Wykłady te zostały zebrane i opublikowane jako The Japanese Nation, Its Land, Its People and Its Life, 1912 rok. Jego przemówienia i teksty dla zagranicznych odbiorców były zazwyczaj tak skonstruowane, by ułatwić zrozumienie japońskich idiosynkrazji kulturowych. Z kolei w przypadku japońskiej publiczności zadawał sobie wiele trudu, by wychwalać zachodnią mądrość w celu przyspieszenia postępu społecznego i technologicznego. Przyjął więc podwójną rolę obrońcy Japonii i rzucającego wyzwanie Japonii, w zależności od tego, kto był jego adresatem. Na przykład w eseju napisanym w 1904 roku ganił swoich rodaków za ich tendencję do utożsamiania japońskiej wyjątkowości z pojęciem ducha wyspiarskiego kraju, Shimaguni Konjo, co stanowi uogólnienie, które często słyszy się do dziś. Jakże często słyszymy lekceważący termin Shimaguni Konjo, duch wyspiarski, stosowany na określenie naszych własnych ograniczeń umysłowych i aberracji moralnych. To wyrażenie stało się oklepanym wyjaśnieniem naszego braku współczucia, ograniczeń naszego horyzontu intelektualnego, małości naszej koncepcji świata. Stało się nie tylko wyjaśnieniem, ale i stereotypowym usprawiedliwieniem naszych wad rasowych. Implikuje to dwie niefortunne koncepcje. Jedną z nich jest to, że czynimy nasze wady cechą naturalną, przez co stają się one nieuniknioną konsekwencją naszego położenia geograficznego. Druga to taka, że czynimy siebie, mam na myśli jednostki, każdego z nas, w dużej mierze nieponoszącymi odpowiedzialności za nasze słabości. Thoughts and Essays, strona 52. W 1918 roku Nitobe wygłosił serię ważnych wykładów zatytułowanych The Foundation of the American Nation na Tokijskim Uniwersytecie Cesarskim w ramach inauguracji Hepburn Chair of American History and Government. Wydarzenie to, zasponsorowane przez Bartona A. Hepburna, bogatego nowojorskiego bankiera i filantropa, określane jest jako początek studiów amerykańskich w Japonii. W tym samym roku został on pierwszym przewodniczącym Tokyo Women's Christian College. Życie Inazo nabrało bezprecedensowego znaczenia międzynarodowego, gdy w 1920 roku został mianowany podsekretarzem generalnym Ligi Narodów, co stanowiło trzeci ważny okres w jego karierze. To wybitne stanowisko zaprowadziło go na 7 lat do Izby Ligi w Genewie, gdzie jego sympatyczny charakter i umiejętności w sztuce dyplomacji przyniosły mu przydomek Gwiazdy Genewy. 9 razy na 10 był wybierany do publicznego przemawiania w imieniu Ligi zamiast swojego przełożonego, sekretarza generalnego Erika Jamesa Drummonda, który nie był pewnym siebie ani skorym do tego mówcą publicznym. Sam Drummond powiedział o Inazo: wywiera na swoich słuchaczach głębokie i trwałe wrażenie. Inazo był odpowiedzialny za kierowanie biurem międzynarodowym i pełnił funkcję członka założyciela Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, ICIC, późniejszej UNESCO. Będąc zapalonym lingwistą, wziął udział w Światowym Kongresie Esperanto w Pradze w 1921 roku jako przedstawiciel Ligi i zarekomendował przyjęcie Esperanto jako języka roboczego. Mimo że wiele osób zaakceptowało jego propozycję, została ona ostatecznie zawetowana przez delegata francuskiego. Innym znanym epizodem w czasie kadencji INAZOOM była jego praca nad rozwiązaniem sporu terytorialnego o Wyspy Alandzkie pomiędzy Szwecją a Finlandią. Porozumienie zostało osiągnięte dzięki zręcznym negocjacjom politycznym INAZOO i jego determinacji w dążeniach do znalezienia pokojowego rozwiązania. Wyspy pozostać miały pod kontrolą Finlandii, ale otrzymałyby autonomię i stałyby się strefą zdemilitaryzowaną. To skutecznie powstrzymało konflikt w regionie i jest pamiętana jako Ugoda Nitobe. Ugoda ta stała się prototypem dla pokojowego rozwiązywania mniejszych konfliktów międzynarodowych w epoce nowożytnej. INAZOO zrezygnował ze stanowiska w 1926 roku, ale pozostał członkiem komisji ICIC. Po powrocie z Genewy został członkiem Izby Parów w japońskim parlamencie. W Japonii był już znany, a jego usługi były bardzo poszukiwane. Przyjął stanowisko w zarządzie anglojęzycznej gazety Osaka Mainichi, w której prowadził popularną rubrykę opisującą rozmaite zagadnienia. Wśród wielu stanowisk, które piastował, było także stanowisko doradcy ruchu związkowego i spółdzielni rolniczej Morioki. Gdyby po zakończeniu swojej kadencji w Lidze Narodów wycofał się z polityki międzynarodowej, uniknąłby chmur burzowych tworzących się na horyzoncie. Będąc człowiekiem od spraw japońskich, w czasie gdy Japonia zaczynała prężyć swoje militarne muskuły, INAZOO znalazł się w pozycji nie do pozazdroszczenia, stając się narażonym na wrogość ze wszystkich stron. Zaangażowanie INAZOO w Institute of Pacific Relations, IPR, miało być jego ostatnią misją w promowaniu międzynarodowego porozumienia. IPR było międzynarodową organizacją pozarządową utworzoną w 1925 roku w celu zapewnienia przestrzeni do badań rozmaitych problemów pojawiających się między narodami regionu Pacyfiku. W 1929 roku INAZOO został nominowany przez Junosuke Inoue 1869-1932 do przejęcia jego stanowiska jako przewodniczącego Rady IPR z ramienia Japonii. W 1932 roku Inoue został zamordowany przez członka ultranacjonalistycznej grupy terrorystycznej Ketsume Idan, gdy pełnił funkcję ministra finansów. Japonia stała się niebezpiecznym miejscem dla wyrażania opinii politycznych, zwłaszcza jeśli były one sprzeczne z rosnącą retoryką militarystyczną. Irytacja INAZOO z powodu dyskryminacyjnej polityki imigracyjnej w Stanach Zjednoczonych zmotywowała go do przyjęcia tego stanowiska. Aż do ustawy imigracyjnej z 1924 roku do Stanów Zjednoczonych rocznie przyjmowanych było 146 Japończyków jako imigrantów na mocy tzw. Gentleman's Agreement z 1907 roku. Wraz z tą ustawą Japonia została pozbawiona możliwości zmiany przydziału imigracyjnego. INAZOO miał odpowiednią pozycję, doświadczenie i kontakty, aby móc wpłynąć na ponowne rozpatrzenie ustawy. Wraz z Eichi Shibusawą 1840-1931, wybitnym przywódcą biznesowym i szefem komisji do spraw stosunków japońsko-amerykańskich, INAZOO dążył do złagodzenia nieufności, jaka wytworzyła się między oboma krajami. Wysiłki obu panów zdawały się już procentować, gdy we wrześniu 1931 roku doszło do incydentu mandżurskiego. Incydent mandżurski objawiał wzrost skrajnie nacjonalistycznych strategii Japonii w odniesieniu do zamorskiej ekspansji. Japonia zachowywała specjalne prawa w Mandżurii przez pierwsze trzy dekady XX wieku. Przekonanie, że neutralność regionu była niezbędna dla obrony Korei, rosnący nacjonalizm i niestabilność polityczna w Chinach pod rządami Chiang Kai-sheka oraz wszechobecna groźba rosyjskiej infiltracji zmusiły japońską armię w Mandżurii do ochrony japońskich interesów w regionie. Londyński traktat morski z 1930 roku, który zmusił Japonię do przyjęcia pośredniej proporcji okrętów bojowych 5:5:3 w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a następnie światowe potępienie za działania w Mandżurii spowodowały wycofanie się Japonii z Ligi Narodów 27 marca 1933 roku. Nastroje antyjapońskie przybierały na sile, a Inazo, obrońca Japonii, robił wszystko, co w jego mocy, by przedstawiać argumenty swojego kraju. Z kolei Inazo, w roli internacjonała rzucającego wyzwanie Japonii, musiał zmagać się ze swoimi rodakami. Głośny incydent w kraju, znany jako sprawa Matsumoto, miał nieodwracalny wpływ na jego reputację. Podczas podróży z wykładami po południowych regionach Japonii, Inazo w swobodnej rozmowie ze znajomymi zauważył, że Japonii grozi zniszczenie przez militarystów lub komunistów. Potępił też wyjaśnienia rządu dotyczące jego ostatniej akcji wojskowej w Szanghaju, 1932 rok. Pewien reporter, podobno nieświadomy tego, że te uwagi miały mieć charakter nieoficjalny, opublikował spostrzeżenia Inazo w gazecie Kainan, konkurencyjnej wobec Osaka Mainichi. Reperkusje były natychmiastowe i poważne. Pomimo hospitalizacji z powodu zapalenia stawów, Inazo został wezwany do złożenia wyjaśnień przed Stowarzyszeniem Cesarskich Rezerwistów, politycznie aktywną grupą konserwatystów, którzy popierali ideologię militarystyczną. Pod groźbą przemocy, i to w towarzystwie ochroniarza, swojego wnuka, próbował wyjaśnić, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu, ale od razu nakazano mu dokonanie publicznego aktu skruchy. Uległ i przeprosił. To działanie z kolei zostało zinterpretowane przez byłych kolegów z Ligi Narodów i Stanów Zjednoczonych jako zerwanie ze swoimi przekonaniami w imię obrony wzrostu militaryzmu. Fakt, że 3 dekady wcześniej napisał swoją bestsellerową książkę wychwalającą etos japońskiego wojownika, tylko pogarszał jego cenę na Zachodzie. Jednak jak wyznał w notatkach dla Osaka Mainichi z 16 maja 1933 roku, dobry internacjonalista musi być dobrym nacjonalistą i na odwrót. Określenia te same to konotują. Nie można wierzyć, że człowiek, który nie jest wierny swemu krajowi, będzie wierny ideałom światowym. Najlepiej można służyć sprawie internacjonalizmu, służąc swojemu krajowi. Z drugiej strony, nacjonalista najlepiej może rozwijać interesy i honor swojego kraju, przyjmując postawę międzynarodową. Wbrew radom rodziny i przyjaciół, Inazo wyruszył z Mary w kwietniu 1932 roku w kolejną trasę po Stanach Zjednoczonych. Mimo że wcześniej przyrzekł sobie, że nie postawi stopy w Ameryce, dopóki nie zostanie zmieniona ustawa imigracyjna, czuł się zobowiązany do wyjaśnienia historycznych i ekonomicznych okoliczności leżących u podstaw działań Japonii w Mandżurii. Udało mu się nawiązać kontakt z dygnitarzami, na przykład z prezydentem Hooverem, i w ciągu 10 miesięcy wygłosił ponad 100 wykładów. Jego wystąpienia cieszyły się popularnością, ale wątpliwe jest, czy jego mandżurskie przesłanie zostało przyjęte, zwłaszcza przy jego wzmiankach o amerykańskiej hipokryzji i podwójnych standardach w sprawach ochrony interesów narodowych. Wystąpienia Inazo na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie był profesorem wizytującym, zostały opublikowane pośmiertnie jako Lectures on Japan 1936. Swoją ostatnią podróż do Ameryki Północnej odbył w 1933 roku, aby uczestniczyć w konferencji Institute of Pacific Relations w kanadyjskim mieście Banff. Inazo przewodniczył trzeciej takiej konferencji, która odbyła się w Kioto w 1929 roku. W swoim przemówieniu do delegatów apelował: czy to zbyt wiele mieć nadzieję, że w bliskim kontakcie narodów z całej ziemi stopniowo nadejdzie dzień, kiedy nie rządza, a rozum, kiedy nie interes własny, a sprawiedliwość staną się arbitrem ras i narodów? Po konferencji w Banff Inazo udał się do Wiktorii, gdzie dołączył do Mary, która wracała do zdrowia po lekkim ataku serca. Ich zamiarem było odbycie podróży po Stanach Zjednoczonych, ale Inazo sam uległ poważnej chorobie, z której już się nie podniósł. Odszedł niespodziewanie, 15 października 1933 roku w wieku 72 lat. Przyczyną śmierci było zapalenie trzustki. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Wesley United Church w Vancouver. Mary zabrała jego prochy z powrotem do Japonii i w Tokio odbyło się kolejne nabożeństwo żałobne, w którym uczestniczyło ponad 3000 osób. Nazwisko i osiągnięcia Inazo zostały jednak szybko zapomniane, gdy świat na 5 długich lat pogrążył się w oceanie chaosu. Azjatycka bomba zegarowa eksplodowała wraz z II wojną chińsko-japońską w 1937 roku. Jej następstwem był niepohamowany japoński ekspansjonizm militarny i gospodarczy w całej Azji i na Pacyfiku. W 1940 roku Japonia stała się trzecią stroną osi w pakcie trójstronnym z nazistowskimi Niemcami i Włochami. W 1941 roku cesarskie siły rozpoczęły wyzwalanie Indochin z rąk Francuzów i Indonezji od Holendrów, a także najechały brytyjskie kolonie Hongkong, Birmę, północne Borneo, Malaje, Singapur, Filipiny i różne wyspy Pacyfiku. I oczywiście doszło do zuchwałego bombardowania Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Od żołnierzy cesarstwa oczekiwano, że poświęcą swoje życie dla cesarstwa i państwa, tak jak robili to samurajowie jako lojalni strażnicy w minionych latach. System edukacji skupiał się na przygotowaniu młodzieży do wymogów wojny, a książka Inazo Bushido – Dusza Japonii została wybrana jako podręcznik do ultranacjonalistycznego programu edukacji moralnej. Po II wojnie światowej Bushido zostało odrzucone jako szkodliwy element ultranacjonalizmu i uznane za nieodpowiednie dla powojennego, demokratycznego społeczeństwa. Nawet sztuki walki, takie jak judo i kendo, zostały zakazane w szkołach i w społeczeństwie ze względu na niebezpiecznego ducha walki, którego były emanacją. Wszystko zaczęło się zmieniać w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to doszło do japońskiego sukcesu gospodarczego. W latach 80. ponownie rozbudzono zainteresowanie Bushido i podziwiano je jako źródło ukrytej energii, która pozwoliła Japonii podnieść się z popiołów i rozkwitnąć na scenie międzynarodowej. W Japonii i za granicą modny stał się popularny gatunek literacki zwany Nihonjinron, teorię wyjątkowości Japończyków, który próbował rzucić światło na unikatowe cechy Japonii prowadzące do dobrobytu. W tych warunkach Inazo wydał się bardziej znaczący niż kiedykolwiek wcześniej, do tego stopnia, że jego portret zdobił banknot o nominale 5000 jenów od 1984 do 2005 roku. Jego książka Bushido – Dusza Japonii, a także jego międzynarodowe osiągnięcia i wizje dla Japonii były sławione jako dalekowzroczne i całkowicie zasługujące na uwielbienie. Obecnie na półkach księgarni w całej Japonii, czy to dużych, czy małych, znajduje się mnóstwo współczesnych japońskich tłumaczeń Bushido. Jego interpretacja Bushido jest dla współczesnego Japończyka prawdopodobnie najbardziej wpływowym źródłem zrozumienia etyki samuraja. Ale czym właściwie jest Bushido? Znaczenie Bushido. Bushido znaczy dosłownie droga wojownika, a termin ten pojawił się po raz pierwszy na początku okresu Edo, 1603-1868. Nie wszedł jednak do powszechnego użycia aż do momentu zniesienia podziałów klasowych po restauracji Meiji w 1868 roku. W całej historii Japonii używano wielu innych terminów na określenie ideałów i stylu życia ludzi zawodowo zajmujących się walką, na przykład Kiyuba no Michi, droga łuku i konia, Budo, droga walki, Otoko no Michi, męska droga i Shido, droga szlachty. Istniało jeszcze wiele innych, o których większość współczesnych Japończyków nigdy nie słyszała ani ich nie używała. Dopiero w połowie lub pod koniec okresu Meiji 1868-1912 słowo Bushido stało się modnym określeniem wszystkiego, co szlachetne w narodzie japońskim oraz wspólnego kulturowego i ideologicznego związku współczesnych Japończyków z samurajami z dawnych czasów. Prawdziwi samurajowie, elita społeczeństwa, byliby oburzeni na myśl o tym, że zwykli ludzie mogliby uosabiać ich wartości lub sposób życia. W XX wieku Bushido stało się jednak uniwersalnym terminem obejmującym kulturę, zasady i styl życia samurajów ze wszystkich okresów. Postrzegane było jako wyraz wewnętrznej moralności lub ducha narodu japońskiego. W Japonii samurajowie zyskali rozgłos pod koniec XII wieku wraz z ustanowieniem przez Minamoto no Yoritomo 1147-99 shogunatu Kamakura. Szczególne więzy lojalności, jakie tworzyły się między średniowiecznymi panami i ich poddanymi, koncentrowały się na wzajemnej relacji usługa za przysługę. Absolutna lojalność stanowiła rdzeń relacji pan-poddany, ale pod płaszczykiem lojalności kryły się pragmatyczne względy. Na władcy spoczywał ciężar utrzymania zadowolenia swoich ludzi. Lojalność była rodzajem umowy, z której można było zrezygnować, co często czyniono w zależności od okoliczności. Kruchość tej więzi uwidoczniła się w okresie walczących królestw 1467-1568, kiedy to niekwestionowana wierność swemu władcy była często z wygody porzucana dla osobistych korzyści. Przyrzeczenia i obietnice łamano równie szybko, jak je składano. Był to niestabilny okres, w którym o wzroście lub upadku wielkiego daimyo, jego ie, domu i jego klanu mógł zadecydować jeden zdradziecki cios w plecy. Wasale byli znani ze zwracania się przeciwko swoim zwierzchnikom w aktach zdrady zwanych jako gekokudzio. Niepewność życia doprowadziła do rozprzestrzenienia się zasad rodowych, kakun, praw, hatto i nakazów określających wzorcowe zachowanie samuraja, co wyraźnie wskazuje na to, że wzorcowe zachowanie nie zawsze było normą. Wczesna kodyfikacja idiomów honorowych i wzorcowych zachowań dostarczała wytycznych dla przetrwania klanu. Po ustanowieniu szogunatu Tokugawa w 1603 roku rzeczywistość wojenna powoli, lecz nieuchronnie odchodziła w zapomnienie. Rebelia Shimabara z 1637 roku była ostatnim poważnym konfliktem zbrojnym, a ponieważ od tej pory zapanowała stabilizacja społeczna, samurajowie stanęli w obliczu kryzysu tożsamości. Ich charakterystyczne poczucie honoru opierało się na aktach przemocy i męstwa w walce, ale okazji do zademonstrowania swojej sprawności było coraz mniej. Duch wojownika musiał zostać zdefiniowany na nowo. Średniowieczne cnoty honorowe, takie jak lojalność i poświęcenie, nadal obowiązywały, ale zostały zestawione z konfucjańskimi zasadami uniwersalności, praworządności i wyrafinowania kulturowego. Samurajowie z wojowników przekształcili się w płatnych biurokratów, mających za zadanie administrowanie rządem swojej domeny. Szogunat wprowadził kilka polityk, takich jak polityka zamkniętego kraju, sakoku, i system naprzemiennej służby, Sankin Kotai, w stolicy Edo, aby zapobiec wszelkim awanturom lub tajnemu gromadzeniu bogactw i siły militarnej wśród prowincjonalnej elity rządzącej z dala od czujnego oka rządu. Samuraje zostali ujarzmieni. Choć konflikt był wciąż żywy w zbiorowej pamięci samurajów, literatura wojenna zaczęła przedstawiać sztukę wojenną w czasach pokoju. Gorin no Sho, 1645 rok, autorstwa najsłynniejszego japońskiego mistrza miecza, Musashiego Miyamoto, jest tego najlepszym przykładem. Jego opus magnum wyjaśnia zasady walki poprzez drogę strategii walki. Pokazuje, jak te zasady można zastosować do wszystkich aspektów życia. Musashi przekonuje, że codzienne zachowanie i dbałość o szczegóły w czasie pokoju nie powinny się różnić od tych w czasie wojny. Z biegiem czasu takie poglądy stały się jedynie romantyczną wizją, a nie rzeczywistością życia samuraja. Punkt ciężkości honoru przesunął się z walki na posłuszeństwo. Neokonfucjańscy uczeni, tacy jak Soko Yamaga 1622-85, zaproponowali nowe uzasadnienia dla istniejących zawodowych wojowników w czasach pokoju. Ponieważ wojownicy nie walczyli już w bitwach, nie przyczyniali się do produkcji żywności ani towarów, Soko doszedł do wniosku, że zamiast tego powinni poświęcić się służbie swojemu panu i domenie, a zatem ludziom, jednocześnie rozwijając swoje psychiczne i fizyczne przygotowanie do działania w razie potrzeby. Samurajowie, jak twierdził, mają powinność służyć za wzór doskonałej moralności, być ludźmi oddanymi obowiązkowi i utrzymaniu pokoju. Uczeń Soko, Yuzan Taidoji, 1639-1730, autor popularny wśród samurajów książki Budo Shoshinoshu, około 1725 rok, zachęcał ich do wytrwania w swoim powołaniu i stylu życia tak długo, jak tylko mogą, służąc swoim panom. Nakłaniał samurajów do tego, by na wszelkie sposoby byli czujni względem możliwości pojawienia się przemocy i unikali wdawania się w bójki. Jeśli samuraj wystawiłby na szwank swoje życie tylko po to, żeby wymienić parę ciosów w jakiejś frywolnej sprawie honorowej, przyniósłby wstyd sobie i swojemu panu. Zamiast tego, przekonywał, samuraj powinien skupić się na ważkim obowiązku służby i właściwego postępowania w każdym aspekcie swojego życia. Współczesny Yuzanowi Jocho Tsunetomo Yamamoto 1659-1719 również strofował apatyczne młodsze pokolenia samurajów, twierdząc, że powinny być one świadome śmierci, ale z innych powodów. Znane z frazy "drogę wojownika znajduje się w umieraniu", jego Hagakure 1716 jest często interpretowana jako radykalne podejście, które promuje bardziej nihilistyczny model zachowania. W rzeczywistości Jocho przypominał samurajom, którzy stracili z oczu obowiązki wynikające z ich zawodu, aby nawet prozaiczne zadania wykonywali tak, jakby od tego zależało ich życie. Niezależnie od konkretnego podejścia, honor miało się zdobywać i utrzymywać dzięki wytrwałości w służbie, prawidłowemu myśleniu i szczeremu działaniu. To właśnie kwalifikowało samurajów do roli politycznych, moralnych i intelektualnych przywódców Japonii okresu Edo. Owo oddanie samurajów służbie okazało się odpowiedzialne za ich koniec. Jako elitarna, uprzywilejowana mniejszość, stanowiąca zaledwie 5% populacji, to samurajowie zainicjowali restaurację Meiji 1868, która zastąpiła ich wojskowy rząd rządem cesarskim. Zlikwidowano podziały klasowe, ale byli samurajowie pozostali w awangardzie japońskiej modernizacji, a aspekty ich dziedzictwa zostały zachowane lub odkryte na nowo w czasie tworzenia się nowej tożsamości narodowej. To monumentalne zadanie zostało zrealizowane za pomocą różnych środków, takich jak media, edukacja i ogłoszenie kodeksów cywilnych. Intensywnie propagowane było na nowo zdefiniowane pojęcie Bushido, które czerpało elementy ze wspólnej pamięci o bohaterskiej przeszłości wojownika. Tradycyjne cechy samurajów, takie jak lojalność i samopoświęcenie, były promowane jako uniwersalne cechy japońskiego ducha. Basil Hall Chamberlain, 1850-1936, znany angielski japonista, poczynił następujące, cyniczne, ale trafne spostrzeżenia na temat rodzącego się japońskiego nacjonalizmu i religii lojalności w późniejszym okresie Meiji. Dawniej istniejące idee zostały rozmontowane, zmodyfikowane, na powrót złożone, zaprzęgnięte do świeżych zastosowań i znalazły nowy środek ciężkości. Nie tylko jest to rzecz nowa, lecz jeszcze się nie uformowała. Wciąż trwa w procesie świadomego lub półświadomego tworzenia jej przez klasę urzędniczą, aby służyć interesom tejże klasy, a także przy okazji interesom całego narodu. The Invention of a New Religion, 1912. Narodowa duma z samurajskiej przeszłości Japonii stała się szczególnie widoczna w okresie I wojny chińsko-japońskiej 1894-95. Sukces w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-95 był jeszcze bardziej istotny dla uznania Bushido w Japonii i na całym świecie za rdzeń nieodłącznej i godnej podziwu siły uosabianej przez naród japoński. W Wielkiej Brytanii i innych krajach powstały nawet ruchy, które starały się naśladować ten kodeks honorowy. Na przykład Fabian Society, organizacja głównie socjalistyczna założona w 1884 roku, upatrywała w duchu Bushido przyczyny szybkiej modernizacji Japonii. zdawali sobie sprawę, że Bushido stoi za poczuciem narodowego obowiązku u wszystkich obywateli, od dołu do góry, i wierzyli, że zawiera ono istotne wskazówki dla rewitalizacji Wielkiej Brytanii. Znany członek Fabian Society, H.G. Wells, napisał w 1905 roku A Modern Utopia. Ta nietypowa książka opowiada historię dwóch podróżników, którzy zostają przeniesieni do utopijnego społeczeństwa w równoległym wszechświecie, rządzonego przez grupę życzliwych i mądrych ludzi, znanych jako samurajowie. Charles A. Court Repington, były podpułkownik armii brytyjskiej, który pracował jako korespondent wojenny dla The Times, napisał wiele artykułów pochwalnych na temat owego niezłomnego japońskiego ducha. Niemalże z żalem i na przekór nam dostrzegamy istnienie siły moralnej, która wydaje się zdolna do kierowania i zawładnięciem wszelkim postępowaniem całego ludu, inspirującej nie kastę, lecz z góry do dołu naród, do czynów, które godne są zająć miejsce wśród najsłynniejszych w historii lub w legendzie. Chcemy wiedzieć, czym jest ta siła i skąd pochodzi. Poczucie jej istnienia wywołuje w nas zazdrość, dyskomfort, niemalże irytację. The Times, 4 października 1904 roku. W reakcji na popularność bestsellera Inazoo i kultowy status, jaki ideały Bushido zyskiwały w Wielkiej Brytanii, Kościół Anglikański zlecił Johnowi Toshimichi Imai 1863-1919, japońskiemu księdzu anglikańskiemu pracującemu w południowej diecezji Tokio, napisanie kolejnej książki na ten temat. Napisał on krótką książkę Bushido in the Past and in the Present 1906, opublikowaną najpierw jako seria artykułów dla popularnego czasopisma The East and the West. Powód, dla którego pisał o Bushido, był prosty. Celem było neutralizowanie jego popularności. Jeśli chodzi o styl i treść, praca Imai jest znacznie mniej entuzjastyczna niż dzieło Inazoo. Nie podważa on w sposób jawny tego, co napisał Inazoo, a nawet podejmuje niektóre wątki Inazoo, oferując więcej szczegółów. Dochodzi do wniosku, że Bushido niewątpliwie odegrało ważną rolę w kształtowaniu narodu japońskiego, ale że chrześcijaństwo również było potrzebne, aby uzupełnić tradycyjną moralność Japończyków, co zasadniczo nie różni się tak bardzo od podejścia Inazoo. Choć początkowo postrzegany był jako pozytywna siła sprzyjająca zmianom społecznym, wizerunek Bushido stał się negatywny, gdy po I wojnie światowej ochłodzeniu uległ romans Zachodu z Japonią. Opowieści o walecznych wojownikach, takich jak Musashi, i wczesno-nowożytne traktaty o Bushido, takie jak Hakakure, były doskonałymi narzędziami propagandowymi do zaszczepienia nacjonalistycznego zapału i samurajskiej determinacji do poświęcenia się dla cesarza i państwa. Klęska w 1945 roku oznaczała, że Bushido i to, co się z nim wiązało, przestało być traktowane z przychylnością. Postrzegano jako przejaw mrocznej, tragicznej przeszłości, za którą stali militaryści, a która była nie do pogodzenia z misją tworzenia miłującego pokój społeczeństwa demokratycznego. Jednak wraz z powojennym ożywieniem gospodarczym i utrzymującym się dobrobytem, reputacja Bushido została przywrócona i ponownie zaczęto mówić o nim jako o podstawowym źródle narodowej witalności Japonii. Sukcesy w świecie sportu, biznesu i większości innych dziedzin są dziś przypisywane duchowi Bushido, a porażki, dekadencja wynikać mają z jego braku. Bushido Inazoo Nitobe. Opublikowana w 1900 roku jako Bushido – The Soul of Japan – książka Inazoo długo była uważana na Zachodzie za najważniejszy przewodnik po umyśle Japończyków. Po wojnie rosyjsko-japońskiej książka została przetłumaczona na dziesiątki języków i stała się międzynarodowym bestsellerem. Podobno nawet prezydent USA, Theodore Roosevelt, kupił 60 egzemplarzy, by rozdać je przyjaciołom i rodzinie. W 1901 roku japoński wydawca Shokuabo zawarł umowę z Inazoo na druk i sprzedaż angielskiej wersji wyłącznie na rynek japoński. Dodruk książki odbył się dziewięciokrotnie, zanim Inazoo zorientował się, że firma w nieuczciwy sposób masowo produkuje jego dzieła. Pomogła ona jednak ugruntować w Japonii jego reputację wybitnego wirtuoza języka angielskiego i uczonego badacza japońskiej etyki. Pierwsze japońskie tłumaczenie pojawiło się jednak w księgarniach dopiero w 1908 roku. Chociaż Japończycy byli ogólnie zadowoleni z tego, jak książka Inazō uczyniła z Bushido słowo rozpoznawalne na całym świecie, to krajowa machina propagandowa Bushido działała już wcześniej. Książki i artykuły uczonych na temat znaczenia kultury i ideologii samurajów w czasach współczesnych stały się powszechne. Profesor filozofii i etyki na Uniwersytecie Cesarskim w Tokio, Tetsujiro Inoue, był w tym temacie płodnym pisarzem i obraził się na Inazō za jego wejście w tę dziedzinę, oskarżając go o chrystianizację uświęconej kultury Japonii. Znawcy historii Japonii szybko zanegowali wizję samuraja autorstwa Inazō jako zbyt idealistyczną i oderwaną od rzeczywistości. Krytycy wskazywali, że przedstawia ona raczej brytyjski etos szkoły publicznej w samurajskim przebraniu i że cytuje raczej zachodnie źródła niż autentyczne dzieła napisane przez samych samurajów. Basil Chamberlain Hall był szczególnie bezlitosny. Jeśli chodzi o Bushido, jest to rzecz tak nowoczesna, że ani Kampfer, ani Siebold, ani Saito, ani Rain, wszyscy ludzie znający Japonię na pamięć, ani razu nie nawiązali do niej w swoich obszernych pismach. Przyczyny ich milczenia nie trzeba szukać daleko. Bushido było nieznane jeszcze dekadę czy dwie temu. Samo słowo nie pojawia się w żadnym słowniku, rodzimym czy zagranicznym, przed rokiem 1900. Przytaczane o nim relacje zostały sfabrykowane głównie dla zagranicznej konsumpcji. The Invention of a New Religion, 1912 rok. Jak by uprzedzając tę krytykę w eseju Samuraism, The Moral Ideas of Japan, 1901 rok, Inazō napisał: jeśli chrześcijaństwo uczy nas, abyśmy byli szafarzami naszego bogactwa, Bushido nauczyło nas, abyśmy byli szafarzami naszego zdrowia. I jeśli chrześcijaństwo uczy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, Bushido od shintoizmu nauczyło się tego, że w naszym ziemskim znoju tkwi boska immanencja. Nie chcę przez to powiedzieć, że Bushido było deistyczne, a tym bardziej nie mogę stwierdzić, że było monoteistyczne. Było zbyt prostoduszne i zbyt mało wyrafinowane, by stworzyć system teologiczny. Thoughts and Essays, strona 334. Jedną z uderzających cech książki Inazō, a właściwie całej jego twórczości, jest elokwencja, której używa do wyrażania swoich idei. Niektórzy komentatorzy zarzucali Inazō, że używał kwiecistego języka, aby zakamuflować swoją niewystarczającą wiedzę, lecz ja wierzę, że był to efekt niezliczonych godzin, które spędził w bibliotekach, doskonaląc swoje zdolności językowe poprzez przyswajanie i zapamiętywanie największych i najbardziej wyrafinowanych przykładów literatury angielskiej. Książka Inazō rozpoczyna się od wyjaśnienia genezy Bushido i tego, jak zostało ono przesiąknięte naukami pochodzącymi z myśli shintoistycznej, buddyjskiej i konfucjańskiej. Opisuje 7 cnót wpisanych w kodeks wojownika: prawość, odwagę, życzliwość, uprzejmość, prawdomówność, honor i lojalność. Mówi o tym, że samurajowie unikali kompromisu, gotowi byli umrzeć, aby zachować swój honor i nigdy nie łamali danego słowa. Potwierdzał także rolę samurajskich zwyczajów zemsty i seppuku, rytualnego samobójstwa, rolę kobiet w społeczeństwie samurajskim oraz to, że choć kiedyś był to wyłącznie kodeks klasy wojowników, to dzięki kulturze popularnej, takiej jak teatr i literatura, ideały te przeniknęły do serc Japończyków. Było to możliwe dzięki szacunkowi, jakim samurajowie, zwolennicy noblesse oblige, darzeni byli przez zwykłych ludzi. Książka Inazō jest próbą propagowania idei Bushido jako szlachetnego kodeksu walki, który nie jest ani niepodobny, ani dokładnie taki sam jak zachodni etos rycerski. Jego intencją było pokazanie, że chociaż chrześcijańska moralność nie była częścią japońskiej psyche, warstwy Bushido mogą być odkrywane, aby ujawnić rdzeń, który jest uderzająco podobny. Innymi słowy, przedstawił on uniwersalny zestaw wartości, aby wyjaśnić ludziom Zachodu, że Japończycy nie byli w żadnym wypadku zacofani pod względem moralnym. Co więcej, fakt, że cnoty Bushido były zakorzenione w Japończykach, oznaczał, że kraj ten był żyznym miejscem do szerzenia chrześcijańskiej Ewangelii. Nie wierzył, że Bushido było początkiem i końcem wszystkiego, ale że było zgodne z Sartor Resartusem Thomasa Carlyle'a, z filozofią stroju, niepisanym i wciąż udoskonalanym kodeksem etycznym oraz zestawem przekonań, które potrafią utorować drogę do większego dobra. Krótki esej zatytułowany Plebanyzm, 1904 rok, jasno określa jego stanowisko. Był to fundament, kamień węgielny, filar naszej narodowej moralności, ale czasy się zmieniają i samurajów już nie ma, choć nakazy, które ukształtowały ich charakter, wciąż żyją. Te zasady muszą znaleźć nowe zastosowanie w zmienionych okolicznościach, muszą zostać zdemokratyzowane. Światło, które oświecało szczyt społeczeństwa, musi teraz oświecić jego szersze podstawy. Si do, droga wojowniczej szlachty, musi zostać przekształcona w min do, drogę Japończyków, czyli w przykazania ludu. Wraz z postępującą edukacją, busi, walcząca szlachta, ustąpi, a hei min, zwykli lub bardziej pokojowi ludzie, musi dojść do głosu. Thoughts and Essays, strona 58. Inazo, urodzony w rodzinie samurajskiej pod koniec 7 wieków dominacji wojennej, miał większe niż inni kwalifikacje do sformułowania takiego stanowiska. Moje własne badania naukowe nad historią Bushido były nieco krytyczne wobec jego podejścia, a w poprzednich publikacjach umniejszałem ją jako doskonały przykład wymyślonej tradycji. Twierdzę jednak, że imperatyw akademickiego teoretyzowania zaślepił mnie na oczywiste piękno jego dzieła, traktując wymyśloną tradycję jako gorszą. Każda tradycja jest w pewnym momencie wymyślana. Księga Pięciu Kręgów Musashiego Miyamoto, 1645 rok, promuje jego osobiste zasady strategii i sposób życia ukształtowany przez rzeczywiste doświadczenie bojowe. Hagakure Jocho Yamamoto, 1716 rok, ujawnia egzystencjalny etos samuraja, specyficzny i właściwy dla zniechęconych wojowników z domeny saga. Budo Shoshinshu, 1711 rok, i Uzana Daidoji przedstawia homogeniczną filozofię wojownika, kosmopolityczną rację bytu samuraja, który unika konfrontacji i stoi na straży prawa w czasie pokoju. One również są wymyślonymi tradycjami, właściwymi dla określonego czasu, regionu i ludzi, a także dla okoliczności politycznych i społecznych. Co sprawia, że te wersje są bardziej autentyczne od interpretacji Bushido przez Inazo? Nie ma czegoś takiego jak ostateczny kanon Bushido. Jest tylko cała masa różnych ideałów związanych ze stylem życia i potrzebami samurajów. W tym tkwi właśnie problem z Bushido, Inazo, a dokładniej ze sposobem, w jaki inni postrzegają te właśnie pozycje jako ostateczną wykładnię Bushido. Ani nią nie jest, ani też Inazo nie zamierzałby nią była. Klimat był jednak idealny do tego, by jego książka przekroczyła wszelkie oczekiwania i zawładnęła wyobraźnią ludzi na całym świecie. Jako wstęp do zrozumienia złożoności Japonii było to arcydzieło idealnie wpasowane w czas, w którym powstało. Inazo Nitobe urodził się jako samuraj. Edukacja już we wczesnym dzieciństwie zaszczepiła w nim postawę i kompas moralny, które stanowiły fundament jego charakteru. Różne formy ideału wojownika istniały w Japonii od zawsze. Jednak, jak sugerowałem powyżej, istniała wspólna nić ideologiczna łącząca je przez zmienne koleje losu. Honor zdobywano i utrzymywano poprzez niezłomność w służbie, prawidłowe myślenie i szczerość w działaniu. Wspaniałość Bushido w ujęciu Inazo polega na tym, że czerpie on wskazówki z wielu duchowych tradycji i filozofii i splata je z włóknami własnego samurajskiego wychowania w ponadczasowy i uniwersalny pomnik ludzkiej cnoty. Po dziś dzień Bushido Inazo stanowi inspirujące rozwinięcie różnych tradycyjnych cnót, przekształconych tak, by stanowiły przewodnik dla nowoczesnej wrażliwości w czasach monumentalnych zmian. Chronologia Inazo Nitobe. Rok 1862. Urodził się Morioka 1 września w rodzinie samurajskiej, która służyła władcy Nanbu. Otrzymał imię Inanosuke. Rok 1867. Umiera ojciec Jujiro Nitobe. Epizod historyczny. Odrodzenie Meiji 1868 rok. Przywrócenie rządów cesarskich ogłoszone przez rebeliantów samurajskich. Następuje wojna Boshin i shogunat zostaje przywrócony po 7 wiekach rządów wojowników. Zniesienie podziałów klasowych 1869 rok. Si, samuraj, no, rolnik, ko, rzemieślnik i sio, kupiec, zastąpione zostają trzema szerokimi kategoriami: kazoku, dawna szlachta dworska i daimyo, shizoku, osoby wywodzące się z samurajów, i heimin, pospólstwo, domenę zastąpioną prefekturami. Rok 1871. Umiera dziadek Tsuto Nitobe. Zostaje wysłany do Tokio wraz z bratem Michiro, aby zamieszkać z ich wujem Tokitoshi Ota. Zmiana nazwiska z Nitobe na Ota. Epizod historyczny. Danpa Tsurei, 1871 rok. Rozporządzenie nakazujące byłym samurajom ścięcie ich koków. Rok 1872. Rozpoczyna naukę w prywatnej szkole języka angielskiego w Tokio. Rok 1873. Wstępuje do Tokyo School of Foreign Languages, później Tokyo English School. Epizod historyczny. Ordynacja poborowa z 1873 roku. Wszyscy mężczyźni przechodzą szkolenie wojskowe, które dawniej było domeną tylko samurajów. Rok 1876. Cesarz Meiji zatrzymuje się w drugim domu Nitobe w Sanbongi. Epizod historyczny. Rozporządzenie o zakazie noszenia mieczy z 1876 roku. Zakaz noszenia mieczy w miejscach publicznych, chyba że jest się wojskowym lub policjantem. Rok 1877. Uczęszcza do Sapporo Agricultural College, SAC, nowo powstałej finansowanej przez państwo szkoły wraz z przyjaciółmi Kanzo Uchimurą i Kingo Miyabe. Podpisuje w SAC przymierze wierzących w Jezusa i staje się chrześcijaninem. Epizod historyczny. Rebelia Satsuma, 1877 rok. Rok 1880. Matka Seki umiera. Czyta po raz pierwszy Sartor Restarus, 1836 rok, Thomasa Carlyle'a. Rok 1881. Kończy SAC. Pracuje dla Urzędu do Spraw Kolonizacji Hokkaido. Rok 1883. Wstępuje na Cesarski Uniwersytet w Tokio, aby studiować ekonomię i literaturę angielską. Rok 1884. W sierpniu opuszcza Cesarski Uniwersytet w Tokio. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i wstępuje na Johns Hopkins University, aby studiować historię i nauki polityczne. Rok 1886. Dołącza do Towarzystwa Przyjaciół Kwakrów w Filadelfii. Poznaje Mary Elkington. Rok 1887. W maju wyjeżdża z Ameryki do Niemiec. Studia na Uniwersytecie w Bonn. Rok 1888. Studia na Uniwersytecie w Berlinie. Rok 1889. Rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Halle. Powraca do nazwiska Nitobe. Rok 1890. Odwiedza Amerykę w październiku w drodze powrotnej do Japonii. Rok 1891. Żeni się z Mary Elkington w Filadelfii 1 stycznia. Powraca do Sapporo, aby objąć stanowisko nauczyciela w SAC. Rok 1892. Na świat przychodzi syn Thomas, ale tydzień później umiera. Rok 1893. Publikuje The Imperial Agricultural College of Sapporo z okazji Światowej Wystawy w Chicago. Rok 1894. Wydaje biografię Williama Penna w języku japońskim. Epizod historyczny. Pierwsza wojna chińsko-japońska 1894-95. Tajwan staje się pierwszą kolonią Japonii. Rok 1895. Zakłada w Sapporo szkołę wieczorową Friends from Afar. Rok 1897. W październiku rezygnuje z pracy w SAC ze względu na zły stan zdrowia. Rok 1898. Podróżuje z Mary do Kalifornii, aby podreperować siły witalne. Rok 1899. Pisze Bushido, The Soul of Japan w Monterey. Rok 1900. Bushido, The Soul of Japan ukazuje się w styczniu nakładem Leeds and Biddle w Filadelfii. Rok 1901. Rozpoczyna pracę jako urzędnik w Taiwan Government House. Zwiedza Filipiny, Jawę i Australię. Rok 1902. Przyczynia się do rozwoju przemysłu cukrowniczego na Tajwanie, który staje się czwartym największym eksporterem cukru na świecie. Rok 1903. mianowany zostaje profesorem prawa polityki kolonialnej na Cesarskim Uniwersytecie w Kioto. Epizod historyczny: Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Południowa połowa Karafuto zostaje przejęta przez Japonię. Rosja odstępuje Japonii dzierżawę terytorium Guangdong wraz z prawem kontroli nad koleją południowo-mandżurską. Rok 1906. Mianowany zostaje dyrektorem First Higher School w Tokio. Rok 1909. Doradca redakcyjny magazynu Jitsugyo no Nihon. Mianowany zostaje profesorem prawa na Uniwersytecie Cesarskim w Tokio. Publikuje Thoughts and Essays. Epizod historyczny. Aneksa Korei 1910. Rok 1911. Profesor wizytujący na 6 uniwersytetach w USA. Rok 1912. Publikuje The Japanese Nation. Epizod historyczny. Cesarz Meiji umiera. Początek okresu Taisho. Rok 1913. Odchodzi na emeryturę z First Higher School. Epizod historyczny. Pierwsza wojna światowa 1914-18. Rok 1918. Zostaje przewodniczącym nowo założonego Tokyo Women's Christian College. Rok 1920. Mianowany zostaje podsekretarzem generalnym Ligi Narodów. Rok 1922. Pomaga w utworzeniu Międzynarodowego Komitetu Współpracy Intelektualnej, poprzednik UNESCO. Epizod historyczny. Amerykańska ustawa imigracyjna 1924 rok. Okres Showa 1926-89. Rok 1926. Odchodzi na emeryturę z Ligi Narodów. Otrzymuje cesarską nominację na członka Izby Parów. Rok 1927. Powraca do Japonii 16 marca. Wydaje Japanese Trades and Foreign Influences. Rok 1929. Zostaje przewodniczącym Rady IPR z ramienia Japonii. Uczestniczy w konferencji w Kioto. Epizod historyczny. Wielki kryzys. Rok 1930. Doradca w gazecie Osaka Mainichi. Rok 1931. Uczestniczy w konferencji IPR w Szanghaju. Epizod historyczny. Incydent mandżurski. Podbicie i pacyfikacja Mandżurii przez japońskie wojsko od września 1931 do stycznia 1933 roku. Rozpoczęty atakiem na chiński garnizon w Mukden w nocy z 18 na 19 września 1931 roku. Rok 1932. Krytyka militaryzmu zostaje odnotowana w gazecie. Zmuszony do przeproszenia Nacjonalistycznego Stowarzyszenia Weteranów, wyjeżdża na tournée wykładowcze do USA 14 kwietnia. Epizod historyczny. Incydent szanghajski. Konfrontacja militarna pomiędzy wojskami chińskimi i japońskimi w Szanghaju od 28 stycznia do 5 maja 1932 roku. Incydent z 15 maja. Próba zamachu stanu przez młodych marynarzy oficerów 15 maja 1932 roku. Dokonany przez nich zamach na premiera Tsuyoshi Inukai doprowadził do upadku systemu rządów partyjnych. Rok 1933. Wraca do Japonii 25 marca. Wyjeżdża na konferencję IPR do Banff w Kanadzie. Umiera w szpitalu Royal Jubilee w kanadyjskiej Wiktorii 15 października. Epizod historyczny. Wycofanie się z Ligi Narodów. Japonia zawiadamia Ligę o swoim wycofaniu się 27 marca 1933 roku w odpowiedzi na raport komisji Laytona potępiający japońską akcję militarną w Mandżurii.